Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witamy was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej serii Dobre Grzechy, a witają was bardzo serdecznie Agata Rujner,
ojciec Adam Szustak.
Bardzo mi miło, Agato, że możemy się spotkać.
Mnie również.
Weźmiemy dzisiaj na tapet, to mnie w ogóle zawsze denerwuje, bo wiesz, że się mówi tapet, a nie tapetę.
Wiem, i ja się zachwycam, że ty tak mówisz.
No wiem, bo,
że
ty wiesz, bo mnie to tak wtłukli w głowę, że wiesz, zawsze mówiłem na tapetę, nie? Bierzemy na tapetę, no bo jaki tapet? A się okazuje, że tapet to jest to sukno takie, nie? Na tym stole.
Tak, tak.
Więc jakieś to dziwadło to w ogóle jest. No ale niech będzie. Bierzemy na tapet dzisiaj dwa kolejne grzechy. Jeden mój bardzo ulubiony, z którym się od początku życia prawdopodobnie zmagam, czyli jedzonko, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. I drugi grzech, czyli gniew. W sumie to z tym też się zmagam od początku życia. Agata, jakie masz odpowiedzi na dobro, obojętne w jakiej kolejności z tych grzechów? Zacznij od czego? Od czego chcesz?
Jeśli chodzi o nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, obżarstwo czy łakomstwo, bo to bardzo różnie jest nazywane, to nie mam na to dobrego słowa. I to może też będzie dobra okazja, że jeśli nasi słuchacze i widzowie będą chcieli poszukać dobrego słowa, to ja chętnie poczytam. Bo to, co mi przychodzi do głowy, to jest z jednej strony taka akceptacja, taka harmonia, jakaś zgoda, przyjęcie tego, jak mam. I nie mam na to dobrego wyrażenia. A chodziłoby mi w tym o to, że jeśli zaczynam kompulsywnie wybierać, świadomie i dobrowolnie, zapychanie się czymś, to wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że nie przyjęłam, że tego nie mam. Nie mam jakiejś takiej zgody też, że nie muszę mieć wszystkiego. I jeśli chodzi o jedzenie, i jeśli chodzi o picie.
No to bierz słowo jakąś taką chciwość też, nie?
No, bo to jest po prostu do innego przedmiotu. Takie jakieś nadmiarowe pragnienie, chęć zaspokojenia się i tak dalej. Więc kiedy jestem w jakiejś harmonii, w jakiejś takiej zgodzie, to nie muszę tego szukać. Nie muszę za tym jakoś gonić i siebie wypełniać. Ale jak to nazwać? Nie wiem, jak to nazwać.
Wiesz co, ja mam tutaj takie dwie rzeczy, tylko wiem, że one będą dosyć takie szczegółowe w takim sensie, że pewnie to każdy ma inaczej, bo no ja się przez całe życie zmagam z obżarstwem, nie? Do czego nie potrzeba dowodów, wystarczy spojrzeć, chociaż teraz jest nieźle. Ale ja w sobie widzę jakby dwa główne, wiesz, powody i zastanawiam się właśnie, jakie dobro by stało, nie? Jakby po drugiej stronie. No bo jeden powód jest taki, i to wiem, że to żadne oczywiście tam odkrycie, no bo to jest po prostu czysta ucieczka. To jest trochę podobnie jak z nieczystością, nie? Że w momencie, kiedy właśnie masz złe samopoczucie, w momencie, kiedy przeżywasz jakieś złe emocje, przeżywasz jakieś, nie wiem, złe zdania na swój temat i tak dalej, no to jedzenie daje po prostu bardzo szybką satysfakcję, bo to jest przyjemność, nie? I to jest dla mnie takie odbicie, że tak powiem, nieszczęścia w szczęście, nieprzyjemności w przyjemność. I jak sobie, wiesz, myślę o dobru, które by za tym stało, znaczy, które by mogło być de facto odpowiedzią na to, albo bardziej wręcz takim zaradzeniem, to ja sobie zadaję takie pytanie, i to jest w ogóle coś, co też mi pomogło w życiu dużo, że jakby, żeby, ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale żeby wprowadzić jak najwięcej po prostu szczęścia w swoje życie. Czyli wiem, że to jest niemożliwe w ogóle tak, żeby wszędzie było szczęście, znaczy w ogóle taki jest cel, nie? Ale zawsze jest do tego jakieś nieszczęście. Ale ja zauważyłem, że właśnie kiedy jestem szczęśliwy, kiedy usuwam ze swojego życia wszystkie nieszczęśliwe momenty, nie pozwalam sobie trwać szczególnie w nieszczęściu, nie? Bo to jest taka tendencja w ludziach, że jak nam się dzieje coś niedobrego, to żeby tak się w tym taplać, nie? Żeby tak to w głowie miętolić cały czas. U mnie to miętolenie zawsze się kończy makrojalem, nie? Bo to jest odpowiedź na poczucie nieszczęścia. A w momencie, kiedy jestem szczęśliwy, kiedy mam dużo tego takiego poczucia satysfakcji, to nie szukam tego w jedzeniu, nie? Czyli ja sobie odpowiadam na to, jakby Adam, szuka jak najwięcej momentów, które dają ci proste doświadczenie szczęścia. Znalazłem sobie na przykład różne hobby, które bardzo mnie wypełniają i to jest bardzo piękne, że nie potrzebuję wtedy się zaspokajać, że tak powiem, jedzeniem, to nie? I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to kiedyś żeśmy z Tomkiem Nowakiem odkryli, a że nie tylko, bo nagrywaliśmy akurat odcinek, gdzie była z nami Marcin i Irmina, kojarzysz, nie? Irmina mi powiedziała, że ona ma dokładnie to samo, mimo że Irmina jest szczuplutka i w ogóle, ale ona mówi, że ma dokładnie ten sam mechanizm, bo ja na przykład obżeram się świętując, ale w jakim sensie, nie chodzi mi o to, że po prostu jak jest tam wielka uroczystość, to jem, tylko że to jest tak, że jak dzieje mi się, to jest znowu ciekawe, bo to jest trochę zaproszenie tego, co powiedziałem wcześniej, jak dzieje mi się jakieś ogromne szczęście, to ja chcę je potwierdzić ucztą, co nie? I w ogóle samo to oczywiście jest dobre, no bo rzeczywiście warto święto, znaczy ucztować, kiedy się dzieje coś dobrego. Zauważ, jak mamy właśnie chrzciny, śluby i tak dalej, no zawsze ucztujemy, nie? Ja mam tak, że jak mam jakiś sukces, że coś zrobię, że odprawię dobre rekolekcje, czyli u mnie tydzień w tydzień, nie? I kończę rekolekcję, to ja pierwszą myśl, jaką mam, a zajadę do maczka i uczczę koniec rekolekcji maczkiem. Ja wiem, ktoś powie, no to masz rzeczywiście świętowanie, jak ty makiem świętujesz. No ale ja lubię maka. Więc jakby mam takie mam takie poczucie świętowania, znaczy jakby jedzenia świątecznego, tak bym to nazwał, nie? I wtedy bym myślał sobie, że trzeba by szukać innych sposobów świętowania, czyli właśnie, że niekoniecznie jedzenie musi być twoją odpowiedzią na świętowanie, tylko nauczyć się świętowania, które niekoniecznie cię niszczy, nie? Widzę, że masz coś w głowie i coś ci się tu rodzi.
Tak, coś mi się otwiera, bo teraz ja się zachwycam tym, co ty mówisz, mi się otwierają ścieżki w głowie, bo może to nie jest o tym, tylko to będzie znak zapytania, że mamy szukać innej rzeczy, którą wstawimy pod to świętowanie, tylko że to chodzi o jakość.
No.
Że zobacz, jeśli ty mówisz, że chcesz świętować fast foodem, to że to nie jest problem w samym jedzeniu, tylko w tym, co wybierasz.
Nie obrażaj McDonalda.
Przepraszam. Nie chcę obrażać, ale że może to jest o tym trochę. Że przecież to nie jest tak, że my mamy przestać jeść i przestać pić. Tylko że jeśli zaczniemy dbać o jakość, to nie będziemy potrzebowali jakoś się nadmiarowo może tym wypełniać. Że jeśli sięgnę po, nie wiem, bardzo dobrą herbatę, to nie będę musiała w siebie wlewać litrów wysoko słodzonych napojów.
Tylko wiesz co, nie, to ci przerwę, bo na przykład, bo ja w tej chwili już mam tak, że na przykład nadal potrafię po rekolekcjach świętować fast foodem, co nie, ale, że tak powiem, we właściwych już granicach. Czyli jakby to nie jest tak, że się, wiesz, obżeram makiem, że tam kupię nie wiadomo ile, tylko kupię sobie jedną 400-kaloryczną, wiem jakkolwiek to brzmi, bułeczkę, która absolutnie, wiesz, nie burzy mojego bycia w bilansie kalorycznym i tak dalej. Czyli mam jednocześnie poczucie pewnej satysfakcji, ale takiego... Stąd jest pewne słowo nieumiarkowanie. Czyli właśnie chodzi o to, że ma być to we właściwej mierze. O, no to może właśnie coś odkryłem, że to chodzi tylko i wyłącznie o miarę. Czyli to, co Kościół mówi od dawna, żeby to nie było nieumiarkowane. Czyli właśnie dbanie to jest dobro. Szukanie właściwej miary. Zauważ, bo to jest wielkie dobro. Nauczyć się w wielu rzeczach. Już nie tylko mówię teraz o jedzeniu i piciu, nie? Jakby właściwej miary różnych rzeczy. Bo zobacz, że mamy taką tendencję, żeby wszystko tak rozbuchać, nie? Że wszystko potrafimy przegiąć, jakby, bo jak jest coś dobre, jak jest coś fajne. Właśnie, bo to jest zawsze dobre i fajne. Tylko my chcemy za dużo dobre i fajne. I wtedy to przestaje być fajne.
I staje się zabijające i niszczące.
Staje się zabijające, dokładnie.
I to, co też myślę jeszcze przy tym grzechu, to jest taka adekwatna troska o zdrowie.
No.
Że jeśli dbam o miarę i o jakość, to też tak naprawdę dbam o to, kim jestem jako człowiek. Może stąd we mnie była ta zgoda, jakaś harmonia i spójność, bo jeżeli ja jestem przy sobie, to też wiem, że już się najadłam i nie muszę jeść więcej, bo słyszę sygnał z mojego ciała. I odwrotnie, że widzę, że jestem głodna. To jest na przykład mój kłopot, że ja nie mam w tę stronę, że jestem nieumiarkowana, tylko że ja mam niedomiar.
Za mało.
Ja zaniedbuję swoje zdrowie też w kontekście jedzenia i tego, co jem i jak jem. I był taki moment, że potrzebowałam się tym zająć, nawet tam ze wsparciem jakiejś psychodietetyczki, znaczy nie jakiejś, tylko bardzo wspaniałej, która mi bardzo pomogła, bo zobaczyłam, że coś tutaj nie gra. I teraz można by z zewnątrz powiedzieć, no jej jak wróbelek, wszystko jest okej. Okay. No nie jest okej. Okay. To też jest uderzenie w coś, co jest we mnie wadą i chcę to zamienić właśnie na troskę o to, co spożywam, jakie to są produkty i szukać w tym też jakiejś harmonii.
Gniew.
Gniew. Tu potrzebuję najpierw zaznaczyć, że bardzo nie chodzi o to, że nie możemy czuć złości, bo często spotykam też ludzi, którzy mają takie przekonanie, że skoro wśród tych 7 grzechów głównych jest użyte słowo gniew, to że za każdym razem, kiedy czuję złość, to już mam grzech. To nie jest to. Dla mnie takim dobrem, które by stało jako ochrona przed tym grzechem, jest miłosierdzie i przebaczenie.
No.
Że samo słowo miłosierdzie, misericordare, znaczy potrzebującemu dać, okazać serce. I ja lubię to, co papież Franciszek mówił. Jestem grzesznikiem, na którego wejrzał Pan. Że kiedy ja sobie uświadamiam, że Pan na mnie spojrzał miłosiernie, to mogę też na innych ludzi patrzeć jako na tych, którzy potrzebują miłosierdzia. i czuję złość, tak? To mnie złości, co się stało, ktoś, nie wiem, przekracza moje granice, coś jest dla mnie ważne i to się nie dzieje, więc ja czuję to wszystko, ale nad moim gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu, bo on chce, jak lew ryczący, krążyć wokół was i sprawdzić, kogo może pożreć. I dla mnie miłosierdzie jest taką tamą. To, które najpierw ja przyjmuję, bo ja też się na siebie potrafię wściekać niemiłosiernie. I jak przyjmę od Pana miłosierdzie, to jest mi łatwiej. I potem mogę je oddać drugiemu człowiekowi. Mam takie zdanie, które kiedyś zapisałam sobie w dzienniku, że bardzo bym chciała, żeby miłosierdzie było moją pierwszą myślą, ostatnim słowem i nieustannym czynem. Pierwszą myślą, kiedy spotykam drugiego człowieka, żeby to nie była myśl oceniająca, tylko właśnie pełna tego, że chcę zobaczyć też twoją potrzebę, żeby była ostatnim słowem, bo nie zawsze się ugryzę w język i różne rzeczy powiem od pierwszego do ostatniego, ale chcę zakończyć miłością i nieustannym czynem, no bo samym gadaniem to i myśleniem to wiadomo, nic się nie da zrobić. I dla mnie to jest taki ratunek przed tym grzechem.
Jakie to sobie ładne sentencje układasz, słuchaj.
To prawie morały, no przykład.
Będziesz kiedyś wydawać dziennik swój?
Nie. Bardzo nie.
Ja mam na gniew coś innego, wiesz? Bo ja w ogóle lubię gniew. W takim sensie oczywiście nie gniew na zasadzie grzechu, tylko mam jakieś takie, chyba mi to zaszczepili w zakonie, że mam takie bardzo tomaszowe myślenie o gniewie. No bo Tomasz mówi o takiej gniewliwej naturze człowieka i on to traktuje jako coś bardzo pozytywnego. W tym sensie, że tylko gniew może sprawić, że się rozwijamy. Tylko gniew sprawia, że idziemy do przodu. Bo on de facto mówi, że gniew jest niezadowoleniem z siebie, niezadowoleniem z rzeczywistości. I oczywiście to może pozostać tylko na tym niezadowolenie, wtedy to jest beznadziejne, bo to jest po prostu narzekanie i mówienie, że wszystko jest beznadziejne. Ale kiedy gniew jest, on to nazywa, znaczy ja to nazywam, on pewnie to nazywa jakoś mądrzej, konstruktywny, to jest jedno z najważniejszych sił życiowych. W takim sensie, że gniew pcha ten świat do przodu. Że gniew, mówi na przykład, pcha miłość do przodu, bo polega na tym, że jak coś jest nie tak w relacji, jesteś zagniewany na to, że coś jest nie tak w relacji, to chcesz to zmienić, żeby było inaczej. Że coś ci się w sobie nie podoba, jesteś zagniewany na siebie, tylko właśnie nie w tym sensie narzekająco jęczącym, tylko po prostu mówisz, nie będę taki. Czyli bierzesz się za siebie. Ja bym sobie nazwał dobro, które jest dla mnie osobiście najlepszym lekarstwem na gniew, a nawet nie lekarstwem, tylko właśnie ochroną przed pojawieniem się gniewu, tego niedobrego, to jest nic innego jak tak zwane konstruktywne podejście do życia. Ja w ogóle to kiedyś, że ludzie mi to mówią, którzy przychodzą do mnie na przykład na jakieś rozmowy albo do spowiedzi. Czasem to mówią oczywiście jako zarzut, ale czasem to dziękują za to. Mówią, bo ojciec to zawsze, jak się z ojcem rozmawia, to zawsze chce takich konkretów. Że w sensie raz, że ja zawsze bardzo proszę, jak ktoś tam zaczyna opowiadać o sobie, mówię, dobra, ale mów, o co ci chodzi. I nie w sensie, oczywiście nie mówię tego tak, jak teraz mówię, żeby kogoś, broń Boże, obrazić, tylko czasem ktoś tam po prostu opowiada, ja mówię, dobra, ale spróbujmy znaleźć konkret, jakby co się tu dzieje. A po drugie, zawsze mam taką też, mam takie poczucie, że człowiek musi wyjść z rozmowy ze mną z planem. W sensie nie tak, że tam się pocieszamy i będzie w ogóle fajnie, Bóg cię kocha. I oczywiście też Bóg cię kocha. Ale jakby spróbujmy znaleźć plan na to, co ci się dzieje. Czyli jak, ja mam takie coś, że jak ktoś mi wychodzi ode mnie z rozmowy, to ja chcę mieć taką pewność, że on ma 3 punkty do zrobienia. W takim sensie, że jasne, zrobi albo nie zrobi i tak dalej, ale żebyśmy wyszli z konkretem, nie? I dla mnie to jest recepta na gniew. Dlatego, że gniew jest swego rodzaju niezadowoleniem z rzeczywistości. No bo stąd się bierze gniew, nie? Że coś cię po prostu denerwuje. Albo ktoś, bo jest jakiś, albo ja sam, bo jestem jakiś, albo te sytuacje i życiowe są jakieś. I niedobry gniew to jest po prostu gniew, który mówi, wszystko jest beznadziejne, ohydne i się po prostu emocjonalnie gniewam. I to nic nie zmienia. Natomiast jak mam, ktoś mnie wkurza, to dla mnie jest pytanie, jak ten ktoś, albo ja względem tego kogoś, bo to nie zawsze oczywiście musi być ten ktoś, bo to może być moje z nim problem, co zmienić, żeby to nie było takie? Jak ja sam siebie wkurzam, to co zmienić, żebym się nie wkurzał? Jak mnie rzeczywistość wkurza, to co zmienić, żeby ona taka nie była? Więc dla mnie bym nazwał sobie dobro, które stoi za gniewem, to jest konstruktywizm, czy jak tam to nazwać, no nie wiem jak to. Czyli takie podejście do życia bardzo praktyczne. Absolutnie się zgadzam oczywiście z miłosierdziem i z tym, to jest w ogóle to, co mówisz, jest bardzo ładne, tylko ja to potrzebuję takiego, wiesz,
konkret.
Do roboty.
Taki, tak, działamy.
Do roboty, działamy.
Tak cię słucham, to mam wrażenie, że to jest bardzo bliskie słowu gorliwość.
Tak,
że z połączenia złości i miłości bierze się gorliwość, jak napisała Tośka. Tam jest trochę
gniew u Tomasza, ten pozytywny gniew to jest właśnie gorliwość.
Tak.
Czyli to, co mówi, on mówi, że właśnie tym jest gniew Boży, nie? Że gniew Boży nie jest żadnym obrażaniem się i takim złoszczeniem, tylko właśnie jest gorliwością o miłość, nie?
Mhm, no. Tak.
Czyli może tak to nazwać, ja bym to nazwał konstruktywna gorliwość, o. Czyli taka, która się przeradza w konkret jakby działania, nie?
Mhm.
No. Takie dobro mi stoi.
Super. Bo, wiesz, ja w ogóle mam wrażenie, że to jest tak, że każdy z nas może zobaczyć swoje dobro, swoją odpowiedź, bo też jesteśmy często świadomi, mam nadzieję, co sprawia, że my grzeszymy akurat w ten sposób. Nie? I na przykład u mnie jest tak, że ja grzeszę w ten sposób wtedy, kiedy zapominam o miłosierdziu, czy względem siebie, czy względem drugiego człowieka. I to mnie zamyka. Nie? To też jakąś pogardę wywołuje i tysiąc innych moich postaw względem ludzi, które się biorą z tego, że tak, ja się złoszczę na jakieś zło, które się dzieje. Mam niezgodę na coś, czyli samo źródło byłoby okej, ale przez to, że zapominam o przebaczeniu i o miłosierdziu, no to lecę nie w tę stronę, w którą chcę. A to, co ty mówisz, mi też otwiera nowe klapki. Że może gdybym miała inne źródło, to taka gorliwość, takie konstruktywne podejście, znalezienie rozwiązania będzie opcją.
Ale teraz, wiesz, teraz mi się to też tak rodzi. Znaczy, to mi potwierdza tylko moją tezę, więc to tak mogę głupio mówić, bo sam sobie teraz potwierdzam swoją tezę, ale nie, bo na przykład ja się bardzo często złoszczę i gniewam w takich sytuacjach, gdzie na przykład niewiele da się zmienić. Na przykład ja, to wodzu, to wiesz najbardziej, ja jedną z rzeczy, których najbardziej nie znoszę na świecie, to jest oczekiwanie na coś. W sensie, że stanie w kolejce, co nie, gdzie muszę stać pół godziny w kolejce, a nie daj Boże, jeszcze trzy kasy są zamknięte, tylko jedna jest otwarta, ja wiem, że stoję bez sensu, bo nie otworzyli trzech kas. Stanie w korku. Dla mnie stanie w korku to jest jedno z największych katastrof w ogóle istniejących we wszechświecie. Plagi egipskie to jest nic przy tym. Stanie w korku jest dla mnie po prostu tak tragiczną rzeczą, ja po prostu potrafię prawie wybuchnąć w samochodzie. I uwaga, teraz sobie właśnie pomyślałem, że to jest tak dlatego, że w tych sytuacjach jest bardzo mało konstruktywnych wyjść. No bo jak siedzisz w samochodzie, to co masz zrobić jakby? Nie zawrócisz, bo za tobą stoją samochody. Inaczej nie pojedziesz często, bo to z autostrada nie da się. Więc ja po prostu mam takie poczucie, że nie mogę nic konstruktywnego przedsięwziąć. Ale to teraz mi daje też odpowiedź, że właśnie, a to może trzeba by z tego stworzyć przestrzeń, że jednak jakoś powinienem konstruktywnie zapełnić tę przestrzeń. Czyli nie siedzieć przez pół godziny, ja potrafię siedzieć przez pół godziny i klnąć, na czym świat stoi, dlaczego ja tu stoję w tym korku, ci porąbani ludzie po prostu zrobili ten korek i tak dalej. A może powinienem sobie od góry pomyśleć, jakby, żeby sobie znaleźć takie rzeczy, które mi wypełnią ten czas. Czyli znowu, konstruktywna odpowiedź.
Mhm. Kurczę, dobro.
Sam sobie nawracam teraz w ogóle, to mi się podoba. Nie, bo wiesz co, ja lubię z tobą gadać, bo mi się zawsze tu odklejają różne nowe rzeczy, tak jak w tym pierwszym odcinku, to ciągle mi to siedzi w ogóle w głowie, wiesz, ten z tego pierwszego odcinka, wiesz, to takie spotkanie się ze sobą w tym takim przyjmowaniu siebie, to jest w ogóle jakieś dla mnie nowe odkrycie, ale teraz też. Dobra, nieważne. Agata, coś jeszcze masz o żarłokach i o tych furiatach?
Chyba nie. Poszukać swojego źródła. I swojej odpowiedzi, bo ja też mam takie wrażenie, im dłużej rozmawiamy, że możliwości na dobro jest nieskończona ilość. I że grzechy mamy konkretnie zarysowane, a teraz to dobro to jest ta szansa, i tu znowu będzie powrót do mojej definicji teologii moralnej, poszukiwanie szans do czynienia dobra. I że ja mogę szukać tych szans w sobie, wokół i znaleźć te odpowiedzi i to wystarczy. Nie? Tu nie chodzi o to, żeby się wpisać w schemat, że muszę to
tak,
i to.
Tak.
Tylko znać swoją odpowiedź.
Kochani, napiszcie też, jak macie, bo w sumie to powinniśmy to już w pierwszym odcinku powiedzieć, chociaż wiadomo, pewnie i tak to mam nadzieję trochę zrobiliście. Jak macie jakieś swoje własne, zupełnie inne odpowiedzi niż to, co my tutaj mówimy, czyli na przykład jakie wam dobro, że tak powiem, się jawi jako coś, co właśnie stoi na pewnej barierze do tego, żeby się zło pojawiało. Kurczę, bo to jednak jest takie coś, nie, że wiem, że teraz się powtarzam w tym, co mówiliśmy w pierwszym odcinku, ale no jest taka ogromna tendencja w człowieku, nie? Żeby jednak cały czas się skoncentrować na tym, co jest nie tak. Nie? I nawet w takim pozytywnym sensie, bo z tym walczę, a to jest jednak ciągle takie wpatrywanie się w otchłań, nie? A nie wpatrywanie się w niebo, w sensie w przestrzeń, w dobro. Nie?
Tak, a wyjdź z namiotu i spójrz w górę. Właśnie oderwij swój wzrok od tego, co cię przytłacza. I jak zobaczysz ten cały horyzont, no to zobaczysz też, ile jest tych gwiazd, ile jest opcji na dobro.
Jak to nazywałaś tą drogę moralną? Że to jest co? Szukanie okazji do dobra, tak?
Tak, poszukiwanie szans do czynienia dobra.
Szans do czynienia dobra. Może być taka definicja jak dla mnie. Bo moralna się zazwyczaj kojarzy jednak na wykładach, że o Jezu, będzie znowu. No właśnie. A ty poczekaj, bo ty ciągle wykładasz moralną, czy nie? Normalnie, tak. Masz zajęcia z studentami, tak?
Tak, o. Mam wspaniałych studentów.
Jasne.
Naprawdę.
Tylko wspaniałych, tak.
Tak.
Tak?
No tak, naprawdę tak. Serio.
A masz jaką? Moralną, fundamentalną, czy jaką?
Ja mam i moralną, fundamentalną, i życia społecznego, małżeństwo i rodzinę, okay. Jakieś monografie.
Jakąś tam całą serię.
Tak.
Dobrze.
Super rzeczy robimy.
Pani
bo oni myślą, oni szukają, oni pytają i oni chcą. I naprawdę są świetni.
Za dobrze to wszystko brzmi, wiesz?
Zapraszamy do nas na zajęcia, to zobaczysz. No,
ale to jest jak u ciebie, bo ty zawsze szukasz dobra. Ja mam w ogóle taką znajomą, taką bliską przyjaciółkę, może nieważne teraz, jej personalia. To jest taka osoba chyba najbardziej na świecie, która mnie zawsze zadziwia i zawstydza. Ona zawsze we wszystkim potrafi zobaczyć, wiesz, drugą stronę dobra. W takim sensie, że ja wchodzę na stację benzynową i jest jakiś po prostu okropny, źle traktujący ludzi sprzedawca, który po prostu, wiesz, no, warczy na ciebie i tak dalej. I ja wychodzę po prostu cały... Ja oczywiście mu odpowiadam dokładnie tak samo. Jak usłyszę takie, wiesz, warknięcie, to ja tak samo warczę w drugą stronę. A ona, wiesz, wychodzi, słyszała to, co się dzieje, jak żeśmy rozmawiali, mówi, na pewno miał jakiś zły dzień i coś trudnego się dzieje. Ja mówię, kurde, po prostu, co to ona ma za patrzenie w ogóle, nie? Że jakby zawsze zobaczy dobrą stronę. To jest, uważam, to jest wręcz przeklęte takie, nie? Znaczy, nie, to jest w ogóle super.
Błogosławiony.
Tak, no oczywiście, że tak, no, tylko mnie po prostu zawstydza mnie zawsze, bo ja wychodzę w przekonanie mojej słusznej tutaj reakcji na zaistniałą sytuację, że trzeba się złu przeciwstawiać i nie pozwolić, żeby tak traktowali ludzie, a ona oczywiście swoim miłosierdziem dotyka. No nic, no dlatego się lubię z takimi ludźmi spotykać, żeby chociaż trochę się naładować, tak jak z tobą. Agato, bardzo, bardzo dziękuję ci za kolejne spotkanie.
Ja również dziękuję.
Widzimy się prawdopodobnie jutro w naszym ostatnim odcinku, gdzie ostatnie dwa grzechy główne, a raczej dobra im stojące na przeszkodzie, dotkniemy i spróbujemy coś tam wyłuskać. Więc miejcie się proszę najlepiej na świecie, ściskamy, pozdrawiamy, błogosławimy i do zobaczenia jutro. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Pa, pa.